jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
13 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Witam serdecznie. Do lata pozostały 2 miesiące. To ostatni dzwonek, by rozpocząć pracę nad swoją sylwetką. W jaki sposób rozpocząć przygodę z treningami? Czy hantle i ciężary to atrybuty wyłącznie dla mężczyzn? I dlaczego restrykcyjne diety nie przynoszą oczekiwanych efektów? To pytania do naszych ekspertów, którzy pojawili się w studiu. A w studiu trenerzy personalni z Zielonej Góry. Kamil Stanek, Paweł Śliwa, Michał Bajan. Witam serdecznie.
Witam, cześć.
Witamy.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać, króciutka sonda z mieszkańcami naszego regionu. Pytałam o to, czy stosują dietę, czy dieta rzeczywiście to dobry sposób na to, żeby pojawiła się dobra sylwetka.
Zaczęłam się żywić zgodnie z grupą krwi. I wiadomo, tak jak każdy, doktor Google. No, zauważyłam, że coś mi nie funkcjonuje, że może nie toleruję glutenu. No i tak zaczęłam szperać.
Bo jak to się mówi, oczy jedzą, nie? A później dopiero żołądek. Ale jak zaczyna bez przerwy żołądku ssać, to co ja zrobię? No? To nic człowiek nie zrobi. Jak się chce jeździć, a najgorzej jak się w domu siedzi, nie? To wtedy lodówka blisko, bo jak się pojedliśmy pojedzie na działkę, to się weźmie to, co się ma wziąć. Jak braknie, to człowiek głodny wtedy.
Dzisiaj kupiłam właściwie sobie na 3 dni. Czyli tak, 2 sałaty, 3 rzodkiewki, szczypiorek, oczywiście tego cebula i zawsze mam świeże warzywa. Zawsze je zostawiam sobie w dolnej lodówce i zawsze mam świeże warzywa na 2, góra 3 dni.
Ja raczej nie stosuję diety, bo nie potrafię się do tego dostosować, że tak powiem, według jakichś tam standardów, listy, nie tak jak dietetycy proponują, ale staram się sama.
No ale oczywiście dieta to nie wszystko, ważne są również ćwiczenia. Panowie, obserwujecie większe zainteresowanie w tej chwili właśnie Lubuszan, którzy przychodzą, pytają o to, czy można jeszcze coś zrobić ze sobą przed wakacjami?
Tak, dokładnie widzimy wzrost zainteresowania. Bardzo dużo klientów zgłasza się w celu poprawienia swojej sylwetki. Mamy tu na myśli wakacyjne wystąpienie na plaży. Wszyscy walczą o tą sylwetkę. Równie jest to widoczne tak samo jak jest Sylwester, tak? Czyli jakieś postanowienia noworoczne. Tak samo na wakacje jest wzmożona aktywność osób chcących wywalczyć swoją upragnioną sylwetkę.
No dobra, z jednej strony wakacje, a z drugiej strony zdrowie. Ta część osób, która przychodzi na przykład i zaczyna ćwiczyć przed wakacjami, no przynajmniej część z wami zostaje, udaje się zarazić ich tą aktywnością sportową, rekreacją?
Myślę, że świadomość wśród ludzi na temat zdrowego stylu życia, zdrowia, utrzymania dobrej kondycji fizycznej jest coraz większa, więc jakby coraz więcej osób się tym interesuje, coraz więcej osób się zgłasza i zaczyna się ruszać we własnym zakresie też. Mhm.
Tak, Kamil? Jak najbardziej. Jak ktoś do nas przychodzi, to zazwyczaj zarażamy go na stałe. Zostaje z nami na dłużej, ewentualnie jak z nami się rozejdzie, to wtedy kontynuuje swoją aktywność samotnie. Gdzieś tam po prostu nauczy się, jak trenować, co robić i wtedy kontynuuje sam. Wtedy najbardziej się cieszymy z takich podopiecznych, którzy po prostu są zarażeni tą aktywnością. O to nam chodzi, żeby ludzie się ruszali jak najwięcej.
O tym, jak to zrobić bezpiecznie, porozmawiamy za chwilę. A no właśnie, pytanie jest takie. Do wakacji niespełna 2 miesiące, jeżeli dobrze liczę. Uda się jeszcze zrobić coś przed sezonem wakacyjnym, jeżeli ktoś nas słyszy i zastanawia się, czy rozpocząć taką przygodę z aktywnością fizyczną?
Jeśli chodzi o formę na wakacje, tak zwany przysłowiowy sześciopak, troszeczkę może być już za późno, zależy z jakiego stanu będziemy zaczynać, ale tak naprawdę 2 miesiące jest dużo, dużo do zdziałania, dużo czasu, kwestia samodyscypliny i ilości treningów i podejścia do, powiedzmy, diety.
Żaden moment nie jest zły, żeby rozpocząć aktywność fizyczną. Każda chwila na podjęcie tej decyzji jest dobra. I myślę, że nie jest za późno jeszcze.
13 kwietnia to rewelacyjna data na zaczęcie.
No to uznajmy, że 13 kwietnia to taki 1 stycznia, tylko że troszeczkę
tak jest,
później, prawda?
Latem.
Dokładnie tak.
Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby taką aktywność fizyczną rozpocząć? Bo jesteście trenerami personalnymi, czyli osobami, które tak naprawdę czuwają nad tym, żeby te treningi były bezpieczne, żeby nie zrobić sobie krzywdy. W jaki sposób postrzega się obecnie trenerów personalnych? Bo ja często spotykam się z taką opinią, że przychodzą osoby z dość sporą, na przykład z nadwagą, przychodzą wręcz ze zdjęciem takim wymarzonym, z figurą, wizerunkiem, który chcieliby osiągnąć i mówią, to ja poproszę taką sylwetkę za 2 miesiące. To prawda? Takie osoby, które nie znają jakby możliwości swojego ciała czy sposobu wyćwiczenia, też się pojawiają?
Bardzo często zdarza się, że tutaj powiedzmy osoby, które zaczynają ćwiczyć, stawiają sobie za cel powiedzmy osiągnięcie wymarzonej sylwetki, trzeba brać siły na zamiary, brać pod uwagę możliwości organizmu, też czas, który jest potrzebny na zmianę tej sylwetki, więc no, na wszystko trzeba zapracować, tak? Oczywiście powiedzmy taki trening wymaga i nakładu sił, regularności, ale właściwie większość rzeczy jest do zrobienia.
Mhm. Też trzeba pamiętać, że walka o sylwetkę to nie jest często tak, jak się kojarzy ludziom ze sprintem, jest to bardziej coś takiego jak maraton, tak? Nie jest, często zdarza się tak, że ludzie te zaniedbania w sylwetce mają przez lata nabywają dodatkowych kilogramów, a później w 2 miesiące pragną, aby to trener personalny wyrzeźbił z nich prawdziwego gladiatora, mhm. prawdziwy sześciopak, tak? Dlatego musimy brać pod uwagę, że czas, który zminął, kiedy ta sylwetka utraciła dawny, wymarzony kształt, też jakoś trwał, tak? To nie stało się to w 2 miesiące, nie stało się to w miesiąc. Myślę, że trwało to latami, dlatego walka o odzyskanie tej sylwetki też powinna być rozłożona z głową w czasie.
Trener personalny nie wykona za was, w sensie mówię do słuchaczy, za was tych ćwiczeń. Często mówi się tak, że no, przychodzą klienci 2-3 razy w tygodniu, a liczy się przede wszystkim to, co robi się w domu po tych godzinach treningowych spędzonych chociażby z wami.
Dokładnie tak. My mamy podopiecznego 2-3 godziny w tygodniu. Tydzień ma około 160 godzin. To, co on robi poza tym, to zależy od niego i tak naprawdę efekty tak naprawdę są zależne od niego. My wyciśniamy z niego na treningu 120%, ale wszystko zależy od tego, co on będzie robił poza.
Paweł?
Najcięższa walka pozostaje właśnie po godzinach tego treningu, tak? Bo to klient walczy ze swoimi słabościami, ze swoimi zachciankami. Nas już przy tym nie ma, tak? Więc my, jeżeli te 2 godziny z klientem przepracujemy porządnie na treningu, tak jak Kamil powiedział, 7 poty wyciśniemy, a on zaraz po treningu poleci sobie na kebaba bądź ewentualnie hot doga.
Maka,
cały wysiłek pójdzie na marne, no nie oszukujmy się.
A no właśnie, tutaj uprzedziliście moje pytanie, zaraz też dokończysz, Kamilu. Co jest ważniejsze, ćwiczenia czy dieta? Czy gdzieś to się musi jedno i drugie spotkać ze sobą?
Wiadomo, jak to mówią, że dieta to podstawa, 80, powiedzmy 70% sukcesu, ale połączenie
czyli
tego,
bardzo dużo tak naprawdę.
No, oczywiście, bo możemy trenować, a nie zachowując powiedzmy rozsądku w jedzeniu, no to niestety to efekty będą marne.
Też nawiązując do wcześniejszego pytania, jeżeli jest dieta ustawiona w sposób mądry, w sposób dobry, to te efekty przyjdą szybciej, tak? Wtedy nie rozciągnie nam się ta sylwetka, nie poprawi nam się w rok, tak jakbyśmy startowali bez diety. Z dietą myślę, że efekty na pewno będą szybsze.
Mhm. Dieta to dużo powiedziane, ogólnie ludzie się boją tego słowa i dieta kojarzy
bo
się...
Bo dieta się źle kojarzy przede wszystkim,
dokładnie,
prawda?
Kojarzy się z kurczakiem przysłowiowym i garstką ryżu i toną sałaty. Przede wszystkim trzeba zmieniać nawyki żywieniowe, po troszeczkę, małymi krokami, nie wywracać sobie życia do góry nogami, tak jak to zazwyczaj wygląda właśnie przy tych postanowieniach noworocznych, że zmieniam wszystko, rzucam palenie, zaczynam się odżywiać, zaczynam ćwiczyć, wszystko do góry nogami, wtedy ciężko jest wytrwać w takich postanowieniach. Lepiej to robić powoli, małą łyżeczką, systematycznie dorzucać sobie krok po kroku małe elementy, powiedzmy tam jakaś mała eliminacja cukru z herbaty, z kawy i tak dalej. To jakiś tam przykład po prostu.
Co przede wszystkim należy wyrzucić ze swojego talerzyka?
Menu. Przede wszystkim kolorowe napoje odstawić, co na początku. Soki, Coca-Cola oczywiście i tak dalej. Pijemy tylko wodę, kawę, herbatę. Staramy się nie słodzić. Jeśli ktoś już musi, no to jak najmniej kawa z mleczkiem.
Przetworzona żywność?
Przetworzona żywność odpada z góry od razu, nie? Jak najmniej przetworzony, właśnie to podstawa, jak mamy możliwość gdzieś tam zaciągnięcia chociażby kupna jajek gdzieś tam z wioski od kogoś, nie z marketu. Mięsko jak wybieramy, to tak samo staramy się nie wybierać tych marketowych, iść do jakiegoś tam mięsnego albo najlepiej do zaprzyjaźnionego rzeźnika czy coś w tym stylu.
Tutaj mówimy o tej diecie, która źle się kojarzy, bo dieta kojarzy nam się dość mocno z wyrzeczeniami. Dokładnie, tak? I że rezygnujemy właściwie ze wszystkiego, na co mielibyśmy ochotę, tak? Mhm. A jeżeli na przykład zbyt mocno zradykalizujemy swoją dietę, tych kalorii będzie mniej, nasze efekty będą dobre podczas ćwiczeń, czy już no niestety niekoniecznie nie osiągniemy tego?
Jeśli kalorie będą mocno ścięte, efekty będą na początku fajne, tak? Niestety, ale nie będziemy tracić tkanki tłuszczowej, o którą tak naprawdę się rozchodzi u większości ludzi. Będziemy tracić tkankę mięśniową, która jest naszym paliwem.
Budulcem.
Budulcem, dokładnie, które potrzebujemy przez ilość mięśni, potrzebujemy więcej kalorii, które możemy spożywać, tak, bezkarnie powiedzmy w cudzysłowie, więc o to chodzi. Restrykcyjna dieta, palimy sobie mięśnie, przez co możemy wtedy jeszcze mniej jeść i koło się zapętla, jest coraz gorzej tak naprawdę.
Poproszę was o założenie słuchawek, mamy telefon. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, żeby ci państwo, tak mądrze mówią, powiedzieli, jakie mają tytuły, jak się, naukowe czy tam nie. Bo ja kończyłem szkołę podstawową w latach 70. i nie było w klasie Zagierka, nie było żadnego grubego dziecka. Nie było bieda. Znaczy to nie ma żadnych produktów ekologicznych, wszystko jest sztuczne. Ja powiedzieli ci państwo, co tak może się pytają, co jest. Parówkę z Biedronki za 5 kg? Dziękuję.
Dobra, były dwa pytania. Zapewne tutaj pytanie o trenera personalnego, czyli o to, w jaki sposób takim trenerem personalnym się stać, czy ktoś może stać się nim z marszu, czy musimy skończyć specjalne kursy. No i druga część pytania to chyba nawiązanie tutaj do tego, co mówił Kamil a propos ekologicznej żywności, ekologicznego żywienia.
A więc tak, na pewno, żeby stać się dobrym trenerem, niezbędne jest doświadczenie, które trzeba nabywać przez lata, bądź samemu trenując, bądź wyczynowo trenując jakąś dyscyplinę sportową. Również studia związane z ciałem człowieka, na przykład AWF, tak, czyli studia, które uczą nas, jak działa ludzki organizm, czego potrzebuje. Właściwie wiedza wynika i z praktyki, i z tego, co możemy się gdzieś tam nauczyć. Natomiast tutaj no, pytanie, które zadał nam pan, jest dosyć mocno ogólnikowe, tak? Co jeść? Na pewno powinniśmy unikać tej żywności mocno przetworzonej. Powinniśmy wybierać produkty dobrej jakości, takie, które leżą jak najbliżej natury. No i powinniśmy mieć w tym wszystkim dużo rozsądku, tak? Jeżeli ta świadomość na temat tego, co jemy, jest duża, to właściwie możemy dokonywać rozsądnych wyborów.
Jeszcze coś chcieliście uzupełnić? Ja rozumiem, że wy wszyscy jesteście tak naprawdę związani ze sportem praktycznie
od dziecka.
Od dziecka, między innymi trenujecie, trenowaliście i trenujecie innych podopiecznych.
Dokładnie, my z Kamilem przez około 11 lat trenowaliśmy judo, startowaliśmy na różnych imprezach, czy to Mistrzostwach Polski, czy Pucharach Polski, także też mieliśmy nad sobą trenera, który o nas dbał, dawał nam wskazówki. Ukończyliśmy kursy. Ta wiedza trenera personalnego wynika też przede wszystkim z przeróżnych szkoleń, które prowadzą naprawdę znane i bardzo poważane osoby, tak? Także mówię, to co Michał powiedział, że ta wiedza z trenera personalnego wynika przede wszystkim z własnego doświadczenia, z kilku lat spędzonych na siłowni, ale także z pracą z ludźmi. Każdy człowiek jest inny, do każdego człowieka trzeba podejść indywidualnie. I myślę, że to doświadczenie naprawdę jest pomocne w pracy z człowiekiem.
Z kursów, dokładnie tak jak powiedział Paweł. Ukończymy też, jeździmy na różne kursy, żeby być coraz lepszymi. Nie można być, powiedzmy, przeciętnym Kowalskim, brzydko mówiąc, z fotela usiąść, pomyśleć sobie, a pójdę na kurs trenera personalnego, ciach. Widziałem.
Skończy go online, tak?
Dokładnie, są takie też kursy online. Pracujemy z ludzkim ciałem, coś się stanie, to nie jest samochód, że wymienię sobie później część. No niestety, ale często już tak bywa na dzisiejszym rynku.
W jaki sposób rozpoczyna się przygoda z treningami personalnymi? Przychodzi do was człowiek, który mówi, tak, chcę poprawić swoją sylwetkę, swoją jakość życia. Jak wyglądają te pierwsze kroki?
Pierwsze spotkanie to jest tak naprawdę zapoznanie się z klientem. Patrzymy, na co go stać. Brzydko mówiąc, testujemy go pod każdym względem. Jakie są jego możliwości? Wypytujemy oczywiście na początku kwestionariusz medyczny, jaki ma staż treningowy, powiedzmy, czy w ogóle miał przeciwwskazania. Przede wszystkim, dokładnie, to jest podstawa. Jakieś kontuzje, przebyte operacje, zabiegi i tym podobne. Czasami ludzie też ukrywają, bądź zapominają. Później w trakcie treningu wychodzi co i jak, ale no, staramy się jak najbardziej zindywidualizować przede wszystkim trening. To nie jest kopiuj, wklej schemat i działamy, jak to zazwyczaj wygląda u, powiedzmy, fit celebrytów, od których kupujemy przez internet plan treningowy, on robi kopiuj, wklej i wysyła nam taki plan, tylko dobieramy go indywidualnie pod każdego. Jeden ma krótszą kończynę, drugi ma dłuższą, ten ma takie schorzenie, ten inne. Trzeba przede wszystkim indywidualizować zarówno dietę, jak i trening.
A zdarza się tak na przykład, że przychodzą osoby, które troszeczkę zawyżają swoje umiejętności, trochę lepiej mówią o doświadczeniu sportowym, jakie mieli do tej pory na przykład? No, nie prezentują się jako zwyczajni kanapowcy?
Tak, zdarza się, natomiast ten trening pierwszy wprowadzający ma na celu właściwie sprawdzenie możliwości sprawnościowe możliwości wysiłkowe właśnie tej osoby. I potem po takim spotkaniu, po tym pierwszym treningu można oszacować właściwie, jak tutaj dopasować plan do możliwości osoby, która ćwiczyć zaczyna.
Tak, dokładnie. To nie sztuką jest na pierwszym treningu, powiedzmy, kogoś brzydko mówiąc, zajechać, bo każdy może powiedzieć, zrób tam 100 przysiadów, 100 burpeesów, 100 pompek i wtedy człowiek wyjdzie na czworaka. Nie o to chodzi.
I nigdy więcej nie wróci.
No dokładnie, nigdy więcej nie wróci. Nie o to chodzi, żeby kogoś zniechęcić, tylko zachęcić właśnie do tej aktywności, robić to stopniowo, dobierać. Lepiej zrobić za słaby trening niż za mocny po prostu, nie? Żeby kogoś nie zniechęcić.
Mhm. Jak często na początku ćwiczymy?
Od 2 do 3 razy. Zależy też od intensywności, jaka to jest aktywność, tak? Mhm.
No nie oszukujmy się, też musimy, teraz bardzo, bardzo dużo ludzi jest zabieganych, ma mało czasu i ludziom trening kojarzy się z 2-godzinnym, 3-godzinnym wysiłkiem, tak? A tak naprawdę, jeżeli mamy dobry plan, mamy dobry pomysł na siebie, godzina intensywnego treningu 2 razy w tygodniu jak najbardziej wystarczy do tego, żeby dla osoby początkującej te efekty były zauważalne już gołym okiem, tak?
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak rozpocząć przygodę ze sportem? Czy hantle i ciężary to atrybuty wyłącznie dla mężczyzn? W jaki sposób przede wszystkim rozpocząć tą przygodę bezpiecznie? To pytania do naszych gości, którzy są w studiu. A w studiu przypomnijmy trenerzy personalni z Zielonej Góry. Kamil Stanek, Paweł Śliwa, Michał Bajan. Witam po przerwie jeszcze raz.
Witamy.
Cześć. Witamy, hej.
My również czekamy na telefon od naszych słuchaczy. 324-2255, linia ulgowa 801-327-462, 324-2255, 801-327-462. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych ekspertów, zachęcamy do udziału w naszej audycji. Mówiliśmy między innymi o tym, co przede wszystkim powinniśmy wyeliminować z naszego jadłospisu, jeżeli chcemy zobaczyć efekty. A co jeść przed treningiem? To także kwestia indywidualna, czy tutaj możemy jakiś ten wspólny mianownik wypracować?
A więc tak, co jeść przed treningiem, to jest na pewno kwestia bardzo indywidualna. Musimy pamiętać o tym, że potrawy, które będą obciążały nasz układ pokarmowy, nie będą sprzyjały dobrej jakości ćwiczenia w trakcie, czyli po prostu nie będziemy się czuli dobrze, tak? Na pewno przed treningiem
będziemy ociężali.
Dokładnie. Mhm. Powinniśmy unikać tłustych potraw, takich, które będą się trawiły przez dłuższy czas. Jaki czas jest potrzebny na strawienie się, bądź po jakim czasie będziemy się dobrze czuli na treningu? Musimy sprawdzić na sobie, tak? Czy jedna osoba może spokojnie zjeść jakiś nieduży posiłek lekkostrawny pół godziny przed ćwiczeniami, inna
potrzebuje.
Czyli
to na pewno nie jest wysokokaloryczny obiad taki, który jemy godzinę przed, bo wtedy ćwiczenia nie przyniosą efektów. Poza tym chyba też my się nie będziemy
dokładnie
czuli.
Tak, to musi być coś, co zapewni nam energię, co da nam siłę, abyśmy mogli ćwiczyć, natomiast to też nie może być coś, co będzie nam po prostu zalegało na żołądku i przeszkadzało skupić się na ćwiczeniach.
Na przykład. Banan wystarczy? Jogurt?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Banan bardziej, czyli toż właściwie to będzie jeden z owoców, który właściwie bardzo szybko się przyswaja przez organizm, tak? Czyli cukry proste.
Bo tutaj mówimy właśnie o cukrach prostych.
Dokładnie, które zapewniają nam energię w trakcie treningu. Raczej unikamy tłustych mięs, rzeczy, które właśnie będą nam zalegać.
A co po treningu? Bo wiele osób zastanawia się, okej, wylewam 7 poty, ćwiczę przez godzinę, półtorej, no i co, mam wrzucić coś do żołądka, czyli stracę te efekty, które wypracowałem. To dobry sposób myślenia, czy raczej błędny?
Teraz zależy, na ile jesteśmy przygotowani. Jeśli mamy ze sobą posiłek pełnowartościowy od razu, powiedzmy, w szatni, to jak najbardziej. Jeśli nie, to fajnym ratunkiem jest odżywka białkowa, którą po prostu rozpuszczamy, minutka, mamy posiłek, wtedy dojeżdżamy do domu i wtedy spożywamy pełnowartościowy posiłek, w którym zawarte będzie białko, węglowodany i tłuszcze, czyli normalny obiad, powiedzmy.
A co w przypadku, jeżeli na przykład takie osoby, tak jak mówię, ćwiczą i zakładają, że nie zjem, to więcej schudnę?
Nie. Posiłek potreningowy jest w celu regeneracji organizmu, węglowodany. Zarówno jak i białko, wszystko będzie regenerować nasz organizm, wtedy szybsze efekty. Treningiem tak jakby robimy, uszkadzamy nasz organizm, a to białeczko i węglowodany odnawiają, regenerują, przez co są szybsze efekty.
Mhm. Po prostu lepiej to, lepiej organizm znosi, a poza tym no, nie zjada własnych mięśni, bo to też chyba o to,
tego bym brakowało, tak.
O to chodzi, prawda?
Tak, też musimy pamiętać, że każdy człowiek potrzebuje energii w postaci kalorii, czyli paliwa, które no, będzie pozwalało mu funkcjonować. Oczywiście musimy brać też pod uwagę to, że każdy wysiłek dodatkowo, czyli trening, to są dodatkowe kalorie, które spalamy i musimy też uzupełnić właśnie to, co spaliliśmy, czyli to, co straciliśmy w trakcie treningu, o ten posiłek, który przyjmiemy po skończonym treningu.
Na początku naszej audycji wspominaliśmy o tym, że często przychodzą do Was osoby, żeby przede wszystkim nauczyć się, jak ćwiczyć prawidłowo, jak wykonywać prawidłowo poszczególne ćwiczenia. Widzimy także sporo osób, na przykład na siłowni, którzy ćwiczą bez trenerów personalnych sami, nie do końca wykonując dobrze te ćwiczenia. W jaki sposób przede wszystkim, jaka jest Wasza rola tak naprawdę, jeżeli przychodzi do Was klient, który chce zacząć przygodę ze sportem, czy chociażby z tymi hantlami, o których wspominałam na początku?
No, myślę, że ważną taką rolą dla osoby początkującej jest skalowanie tych ćwiczeń. Tak? Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak ćwiczyć na siłowni i złapie się za sztangę, będzie chciał robić przysiady, dodatkowo nie dobierze odpowiedniego obciążenia, no to wiadomo, że narażony jest po pierwsze na błędne wykonywanie tego ćwiczenia, a po drugie na szereg kontuzji. Także myślę, że powinniśmy zadbać, my ze swojej strony dbamy, jeżeli przychodzi do nas osoba początkująca, o skalowanie takich ćwiczeń, czyli od najprostszej postaci danego ćwiczenia do tej postaci już najcięższej, prawda?
Tak jest, przede wszystkim bezpieczeństwo klienta, tak? On przychodzi do nas pomóc sobie, a nie zaszkodzić. Mhm. To jest podstawa, nie?
Podczas takiego treningu ćwiczone są wszystkie partie ciała, czy raczej skupiamy się na poszczególnych partiach, bądź też oczekiwaniach na przykład osoby, która przychodzi?
Na początku można powiedzieć, że każdy przychodzi tak zwany okres adaptacyjny, czyli ogólnorozwojówka, wszystko i nic. Takie są zasady.
Tak zwany full body workout, czyli trening całego ciała. Też myślę, że taka osoba początkująca nie powinna mieć jakiegoś priorytetu mięśniowego wyznaczonego w swoim ciele. To znaczy, że nie powinna chcieć mieć dużej klatki piersiowej, dużych pleców. Myślę, że taka osoba początkująca, żeby przyzwyczaić organizm do wysiłku, powinna mocnymi ćwiczeniami całe ciało przetrenować, załóżmy przez godzinę czasu, dwa razy w tygodniu, żeby przyzwyczaić to ciało do wysiłku. A następnie metod treningowych jest bardzo wiele. Każdą dobieramy do siebie indywidualnie. Jedna nam pasuje bardziej, druga mniej. Natomiast myślę, że taka początkująca, bo rozumiem, że mówimy tu o zupełnie zielonej osobie, system treningu całego ciała, czyli tak zwany full body workout, będzie najodpowiedniejszą formą tego wysiłku.
Poproszę o założenie słuchawek. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry. Pani z takim pytaniem odnośnie właśnie tego jedzenia po treningach. Co w sytuacji, kiedy ten trening jest bardzo późno i wiadomo, przed spaniem też niekoniecznie się powinno jeść, no ale ze względów czasowych, jak nie ma opcji gdzieś wcześniej, należy się poćwiczyć wcześniej i po prostu ten trening jest, nie wiem, o 20-21, no a później na przykład mi się źle idzie z pełnym żołądkiem spać, to w takiej sytuacji. Mhm.
A więc tak, jeżeli chodzi o porę treningu, wiadomo, że tutaj bardzo często musimy szukać rozwiązań w postaci trening czasami na wieczór, tak jak właściwie tylko możemy. I musimy o tym pamiętać, że mimo wszystko to był wysiłek, to były spalone kalorie, które uzupełnić musimy, tak? Też przed pójściem spać nie jemy czegoś, co bardzo będzie nas obciążało, co będzie powodowało, że ta jakość snu będzie gorsza. Czyli też myślę, że posiłek taki, który zawiera białko, lekko przyswajalne węglowodany, raczej bez tłuszczu.
Też bardzo dużo osób boi się jeść węglowodanów na noc, a pamiętajmy o tym, że te węglowodany zjedzone po treningu takim wieczornym, nawet nocnym, regenerują doskonale nasze ciało, pozwalają nam lepiej się wysypiać, co też wzmaga naszą regenerację. Dlatego nie bójmy się jeść węglowodanów na noc, jeżeli jesteśmy osobą zdrową, nie zaszkodzi nam to w żadnym wypadku.
Jak długo pani ćwiczy, jeżeli możemy podpytać?
Generalnie długo, w sensie czasu danego ćwiczenia, danego treningu, czy w sumie?
W sumie.
W sumie, no to...
Kilka miesięcy, rok, tak, kilka tygodni.
Nie, no właściwie całe życie z przerwami różnego typu na dzieci i tak dalej, natomiast generalnie długo.
Czyli rozumiem, że ruch jest jedną z takich aktywności, która towarzyszy pani przez całe życie.
Tak, raczej tak.
Jeszcze...
No, ale właśnie...
Bardzo proszę.
Znaczy, jeśli chodzi o te węglowodany, na pani miejscu spróbowałbym po prostu zjeść te węglowodany na noc, zobaczyć, jaka jest reakcja pani organizmu, czy ta waga znacząco idzie do góry, czy ona stoi w miejscu. No też nie zjeść nic po takim ciężkim treningu, to bardziej szkodzi niż pomaga, prawda?
Tak jak mówiliśmy wcześniej, to utarło się mit kiedyś, że nie powinno się jeść, powiedzmy, po godzinie 19. Posiłek potreningowy jest obowiązkowy, tak naprawdę jest najważniejszym posiłkiem, tak. Jeśli trenujemy, tak jak dzień nietreningowy śniadanko, dzień treningowy posiłek potreningowy w celu regeneracji do właśnie naszego organizmu.
O tutaj, jeśli mógłbym dodać jeszcze, jeżeli chodzi o ten ostatni posiłek, czy obfitą kolację, problem polega właśnie na tym, że w ciągu dnia, powiedzmy, te pory godziny jedzenia są dosyć nieregularne i ten posiłek ostatni, który przychodzimy do domu, no taki jest, powiedzmy, organizm człowieka, że on będzie się domagał, tak? Jest wtedy ta kolacja zbyt obfita, ponieważ uzupełniamy to, co nie zjedliśmy w ciągu dnia, no i wtedy pojawia się problem.
A to w sytuacji, kiedy ktoś źle śpi po posiłku wieczornym, czyli że niektórzy są tacy, że bez posiłku wieczornego po prostu źle śpią, a inni są tacy, że jak coś zjedzą, to później się gorzej śpi.
No,
indywidualna kwestia chyba,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Jeszcze my ze swojej strony też odsyłamy takie osoby do współpracy z panią dietetyczką, bądź z panem dietetykiem, tak?
Do specjalistów.
Tak, dokładnie. Proszę pamiętać, że każde podejście do danej osoby jest indywidualne i jeżeli są takie problemy, najlepiej udać się do specjalisty w zakresie żywienia i tam przedyskutować tą kwestię. Ona na pewno znajdzie doskonałe rozwiązanie.
Bardzo dziękuję za telefon. 324-2255-801-327-462 to numery do naszego studia. 324-2255-801-327-462. Tutaj wspomnieliśmy o spaniu, o drzemkach. No właśnie, słyszałam, że drzemka to taki doskonały element potreningowy. Dobrze by było, gdybyśmy mogli sobie na niego pozwolić po każdym treningu.
Tak, tak, to chyba pytanie do mnie. Ja kocham drzemki popołudniowe. Jak najbardziej polecam do pół godziny w celu regeneracji. Zdecydowanie lepiej się czujemy w drugiej części dnia. Polecam również wypić sobie kawkę przed samą drzemką. Wysypiamy się, wstajemy do pół godziny, oczywiście to musi być. Wtedy kawa, kofeina dopiero zaczyna działać.
Jesteśmy czyli na przykład naładowani. Espresso.
Dokładnie,
małe.
Espresso przed, kładziemy się spać pół godzinki i wstajemy wtedy, powiedzmy, z podwójnym kopem.
Wiele osób, wielu dietetyków mówi, że kawa powinna być wyeliminowana z diety, a tu jak się okazuje, wy polecacie kawę, między innymi przed treningami. Tak, z czego to wynika?
Tak, jak najbardziej. Są badania, które dowodzą, że kawa też wpływa pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej, podnosi nam temperaturę, jesteśmy bardziej wydolni na treningu, czyli zrobimy lepszą robotę, więcej rzeczy zrobimy na treningu, więcej spalonych kalorii.
No, jeżeli jesteśmy osobą początkującą, nie sięgamy, można oczywiście ratować się w momencie kryzysu odżywkami przedtreningowymi, które mają na celu pobudzenie organizmu do pracy, no ale jeżeli jesteśmy osobą początkującą, taka kawa też bardzo fajnie pobudzi nas, to jak Kamil powiedział, do treningu i do większej pracy.
Wspomnieliśmy tutaj między innymi właśnie o suplementach. Wiele osób, chcąc iść na skróty, najpierw na samym początku swojej drogi chce się już zaopatrzyć w różnego rodzaju suplementy. Tych suplementów na rynku niestety jest bardzo dużo. Wiadomo, że nie możemy wymieniać nazwy produktów, ale przede wszystkim patrząc na poszczególne produkty, na co przede wszystkim warto zwracać uwagę, żeby były one dla nas bezpieczne?
No więc tak, suplementów należy używać rozsądnie. Musimy pamiętać, że to musi być uzupełnienie naszej diety, a nie podstawa, tak? Wszystko opieramy o pełnowartościowe produkty, tak? Czyli właściwie większość rzeczy, które są nam potrzebne, czy to są witaminy, czy to jest energia, czy to są pozostałe mikroskładniki, organizm jest w stanie wyciągnąć z jedzenia, tak? Pozostałe, których nie jesteśmy w stanie, z racji tego, że żywność, która jest teraz dostępna, nie zawsze zawiera tyle wartości odżywczych, ile powinna, możemy uzupełnić suplementami, tak? Czyli nie bazujemy tutaj na suplementach, używamy ich tylko i wyłącznie jako uzupełnienie tego, co przyjmujemy razem z pożywieniem.
A co proponujecie, jeżeli chodzi o suplementację? To jest witamina A, to są inne witaminy?
jako podstawa to jest kompleks witamin, z racji tego właśnie, że żywność jest jaka jest aktualnie na rynku. Przede wszystkim dla ludzi, którzy się ruszają. Przeciętny Kowalski, powiedzmy, który siedzi przed telewizorem, niekoniecznie, ale jeśli zaczynamy się ruszać, jak najbardziej nasz organizm wchodzi na troszeczkę wyższy poziom, więc to jest podstawa. Dodatkowo omega-3, czyli te wszystkie kwasy tłuszczowe, które są w rybkach, awokado, te tak zwane zdrowe tłuszcze. Dodatkowo
czyli nie musimy bać się tłuszczów, prawda? To jest przede wszystkim
to są też
ważna
zdrowe
sugestia.
Tłuszcze, dokładnie. Kolejną rzeczą fajną jest D3, witamina, o której jest aktualnie bardzo głośno, w sezonie przede wszystkim zimowym, jesiennym. Lato można z niej zejść, wychodzić na słońce, im więcej, tym lepiej, korzystać z natury, ale w okresie zimowym jak najbardziej witamina D3 poprawia nasz nastrój, samopoczucie, wzmacnia również odporność.
Kiedy możemy zobaczyć pierwsze efekty potreningowe? No bo o to zapewne chcieliby zapytać nasi słuchacze. Nad tym też się pewnie zastanawiają osoby, które chciałyby rozpocząć przygodę ze sportem.
To ja jeszcze nawiążę troszeczkę do poprzedniego pytania. Też warto powiedzieć, że taką przygodę w ogóle z siłownią, jeżeli mamy dużą nadwagę, bądź chcemy budować masę mięśniową, warto, naprawdę mi tutaj serdecznie polecamy taką wizytę u dietetyka, żeby zacząć to od właściwej strony, tak? Czyli najpierw od tego najważniejszego czynnika, tak jak Michał wspominał, że spożywanie posiłków jest ogromnie ważne i my to naprawdę stawiamy na pierwszym miejscu. Dieta, a nie, tak jak ludzie zaczynają, zdarza się, że nakupimy suplementów, załóżmy za jakąś tam kwotę pieniędzy i oczekujemy efektów, gdzie braki w diecie, ewentualnie jakieś tam zdrowotne uszczerbki przeszkadzają nam po prostu osiągnąć ten efekt.
Tak, Kamil? Dokładnie. Najczęściej ludzie myślą, że skupią sobie spalacz tłuszczu, nic nie będą robić, dalej nie zmienią
swoim życiu. No właśnie, są herbatki,
życiu.
Są proszki, dokładnie, są różne rzeczy, tak? Magiczne diety cud.
Dokładnie, a zmieni się wszystko poprzez jakąś tabletkę, kapsułkę. No niestety jeszcze nikt czegoś takiego nie wynalazł, że zrobi za nas ciężki trening. Musi być pot, musi być ruch, musi być praca, dopiero wtedy będą efekty.
No właśnie, kiedy te efekty pierwsze możemy zobaczyć i czy rzeczywiście...
Znowu bardzo indywidualnie, prawda? Zależy z jakiego stanu wyjściowego zaczynamy. Jeśli jest to osoba grubo powyżej 100 kg, no to wtedy te efekty są lepsze, bardziej
szybsze,
widoczne,
tak?
Szybsze, dokładnie. Jeśli jest to osoba dosyć szczupła i chce tylko, powiedzmy, delikatnie gdzieś tam zarysy poprawić, tutaj troszeczkę ewentualnie sprawność, no to troszeczkę na oko będzie to dłuższy okres.
Ważymy się codziennie?
Jeśli mógłbym coś dodać, też tutaj mówimy o zmianie sylwetki, utracie wagi czy budowaniu tej masy mięśniowej. Wydaje mi się, że pierwszym, co możemy zauważyć u siebie, myślę, że dosyć szybko, powiedzmy po 2 tygodniach, to jest poprawa sprawności ogólnej, tak? Czyli rzeczy, które powiedzmy w życiu codziennym, jakieś codzienne nasze sprawy, codzienne czynności.
Wejście na 4. piętro dokładnie, wcześniej sprawiało nam problem, teraz jest lepiej, tak?
Dokładnie, tak? Czyli tutaj właściwie no, na początku zobaczymy tą poprawę sprawności ogólnej. Jeżeli chodzi o zmiany wizualne, ciało potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się zmieniać, tak? Też potrzebuje czasu, żeby się adaptować. Więc na pewno trochę dłużej, no tak jak tutaj mówili koledzy wcześniej, kwestia indywidualna, kwestia intensywności treningu, kwestia tego, jak tutaj powiedzmy pracujemy z odżywianiem i też kwestia indywidualna każdego człowieka, tak? Każdy człowiek ma troszeczkę inne możliwości, inne predyspozycje do wykonywania
ćwiczeń. Ilość czasu do trenowania przede wszystkim zależy, jak często trenujemy, tak? To też jest podstawą. Jak ktoś będzie trenował raz w tygodniu, no to te efekty będą...
I te wszystkie czynniki musimy właśnie brać pod uwagę przy tutaj tych zmianach wizualnych.
No też systematyczność tego treningu jest często wszystko. Tak, że
to jest motywacja
do treningu jest na pierwsze dwa miesiące, kiedy tych efektów nie widać. Ludzie troszeczkę się zniechęcają, tak? Trzeba naprawdę mocno wyznaczyć sobie cele, dążyć do nich i nie zniechęcać się chwilowymi porażkami, czyli jeżeli ta waga nie schodzi, to tak jak Kamil powiedział, jeżeli mamy osobę 100-kilową, te efekty w ciągu miesiąca, tygodnia nawet mogą być, wahać się w granicach od kilograma, 2-3 utraty wagi, natomiast taka osoba 70-kilowa, ona o nabycie każdego kilograma będzie walczyć dosyć mocno, a o spadek kilogramów też zejdzie co stosunkowo mniej, wiadomo.
No właśnie, a co w sytuacjach kryzysowych, kiedy ćwiczymy, trzymamy dietę, a waga stoi?
To znaczy, że nie trzymamy diety.
Czyli jednak oszukujemy, tak?
No,
ewentualnie wizyta u specjalisty?
Tak, jak najbardziej. No, odsyłamy wtedy, jeśli robimy to na własną rękę, powiedzmy jakąś dietę, albo dostałam od koleżanki Kasi jakąś dietę, no to wtedy ewentualnie udać się do specjalisty, żeby on zindywidualizował, dobrał tylko pod nasze parametry ilość treningów, naszego trybu życia, czy to jest praca siedząca, czy jakaś tam praca aktywna. Wtedy będą najlepsze efekty.
W jaki sposób można te efekty zweryfikować, sprawdzić? Ważymy się raz na jakiś czas, czy raczej wagę na początku wyrzucamy kompletnie z domu, z łazienki, nie wchodzimy na nią, a raczej robimy sobie na początku naszej przygody ze sportem po prostu zdjęcia i porównujemy je z następnymi?
Zarówno zdjęcia, jak i waga, obwody ciała, wszystko ma znaczenie. Fajnie jest zrobić sobie zdjęcie, bo wtedy mamy najfajniejszy obraz. Widzimy to gołym okiem, bo jeśli widzimy się na co dzień, tego aż tak nie widać. Ewentualnie znajomy, który nas nie widział 2 tygodnie, miesiąc, mówi, wow, ale schudłeś tam, ale przypakowałeś. Wtedy to jest jak najbardziej. My zaczynamy zazwyczaj od pomiarów. Drugi trening to, się, to są pomiary, pomiar składu ciała, ile tkanki tłuszczowej, ile mięśniowej, obwody poszczególnych partii ciała. I wtedy jest to dla nas i dla klienta pomoc.
Znasz jakieś wskazówka do tego, do dalszych działań.
Namacalnie widzimy, jak to wygląda, czy są te efekty, czy coś trzeba zmienić, czy ten klient gdzieś tam nie oszukuje troszeczkę na przykład.
Bo często waga rzeczywiście nie do końca jest wyznacznikiem, bo kilogram mięśni waży więcej, prawda? Jest objętościowo.
Waży kilogram mięśni tyle samo co kilogram tłuszczu, ale objętościowo zupełnie inaczej to wygląda. Mięśnie są zdecydowanie mniej objętościowe, nie?
Jak się okazuje, efekty, które zdobywamy podczas treningów, no niestety nie są nam dane na zawsze. Jeżeli porzucimy sport i aktywność fizyczną, no to szybko możemy nabawić się efektu jojo, jak przypuszczam.
Znaczy efektu jojo niekoniecznie, bo jeżeli porzucimy ćwiczenia i zostawimy sobie dietę na w miarę
odejmiemy
troszeczkę kalorii, to ten efekt jojo nie będzie aż taki spektakularny. Natomiast jeżeli porzucimy ćwiczenia, od razu odrzucimy dietę i zaczniemy jeść, że tak powiem, będziemy na diecie obrotowej, czyli gdzie się obrócimy, tam coś zjemy, to wtedy efekt jojo będzie naprawdę, naprawdę widoczny. Też musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. Jeżeli trenujemy, załóżmy, 2 lata ciężko, mamy miesiąc, 2 miesiące przerwy, na pewno szybciej wrócimy do formy niż osoba, która dopiero pierwszy raz odwiedza siłownię. Będziemy mieli lepsze efekty, bo te mięśnie jednak pamiętają to, co robiliśmy z nimi przez 2 lata i szybciej wrócimy do formy.
Tak, dokładnie. Pamiętamy również technikę, którą gdzieś tam wykonywaliśmy, przez co możemy szybciej wrócić na wyższy poziom, na wyższe obroty na treningu.
Co polecacie oprócz treningów takich siłowych, które przeprowadzacie z waszymi klientami? No bo tak jak wspominaliśmy na początku, tak? No te dwa razy w tygodniu to niestety trochę mało, jeżeli chodzi o ruch i takie spektakularne efekty.
Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, właściwie każda jej forma będzie dobra, tak? Czy to jest wypoczynek na świeżym powietrzu, pływanie, bieganie, jazda na rowerze, ćwiczenie na siłowni bądź jakiekolwiek inne ćwiczenia fizyczne. Właściwie wszystko, co robimy, jest oparte o ruch, tak? Czy funkcjonowanie w życiu codziennym, czy bardzo często praca, więc jakby tutaj musimy dbać o swoje ciało odpowiednimi ćwiczeniami, tak? I im więcej się ruszamy właściwie, jeżeli oczywiście jest to w granicach rozsądku, słuchamy swojego organizmu, to będzie dla nas działało tylko na korzyść.
Tak, dokładnie, polecamy każdą aktywność. Be active, ruszajcie się.
Przede wszystkim, ale nie za dużo. I tu jest ważna kwestia, żeby się nie przetrenować, bo takie sytuacje także mogą się zdarzać. Zwłaszcza jeżeli przychodzą osoby, które na dzień dobry chcą 5 razy w tygodniu ćwiczyć, włączyć ten ruch do swojego życia, no, a wcześniej byli tak zwanymi kanapowcami, prawda? No tutaj o kontuzję nie trudno.
Dokładnie. Musimy mierzyć siły na zamiary, słuchać swojego organizmu, ustawiać sobie cele takie, które możemy zrealizować, powiedzmy, w niedługim czasie, dopasowywać ilość aktywności fizycznej czy stopień trudności ćwiczeń do swoich możliwości. Tak? Musimy zaczynać od podstaw. Jeżeli czujemy, że opanowaliśmy, powiedzmy, jakieś tam zestaw ćwiczeń bądź technikę, wypracowaliśmy sobie, możemy iść dalej, szukać dodatkowych rozwiązań i po prostu się rozwijać.
Czy kontuzja nas całkowicie eliminuje na jakiś czas ze sportu? To jest, wiem, że temat bardzo szeroki, prawda? Ale jeżeli na przykład nabawimy się kontuzji kolan, gdzieś nas bolą te kolana po treningu, musimy całkowicie odstawić sport, czy no, możemy sobie pozwolić na rekreację taką troszeczkę lżejszą?
Jak najbardziej. Ruszać się dalej, jak to mówi nasz trener, jak masz kontuzję nogi, to ręce masz zdrowe, można nimi pracować, czyli jak najbardziej coś ruszać w tyle, ile możemy.
No dokładnie, jeżeli cierpią kolana, zawsze mamy jeszcze 2 kończyny sprawne, możemy pracować nad górą ciała i czy to...
Wtedy najlepiej udać się do trenera, który ma od tego jakieś tam doświadczenie, bazę ćwiczeń, który dobierze wtedy odpowiednie, odpowiedni program treningowy dla takiej osoby.
Też jeżeli to ból, ten ból objawia się w trakcie wykonywania ćwiczeń, nie wolno tego bagatelizować. Jeżeli jest to częste, zdarza się, to też warto wybrać się albo do lekarza, albo do fizjoterapeuty, który pomoże ustalić przyczynę tych dolegliwości.
I co ważne, nie ukrywamy tego w trakcie ćwiczeń przed trenerem, tak?
Dokładnie.
Wręcz krzyczymy, co boli.
Dokładnie, odsyłamy do specjalisty, który się na tym zna całkowicie. Trener coś tam widzi, zobaczy, ale nie mamy rentgena, nie mamy USG w oku. Ciężko jest powiedzieć, tak, co się dzieje. Możliwości jest wiele.
To ja na koniec naszej audycji popytam was już tak prywatnie. Co wam daje sport? Co wam daje aktywność fizyczna? Pasja życiowa? To jest tak jak oddychanie, bez czego żyć już nie można?
Znaczy, no to dokładnie tak. No, jeżeli od dziecka zostaliśmy zarażeni sportem, od podstawówki trenowaliśmy to judo praktycznie 6 razy w tygodniu, ciężki trening. Ciężko jest tak się odzwyczaić i nawet choćby się chciało usiąść na tej kanapie, pooglądać filmy, czy tam poobiadać się, to zaraz jest to męczące. My mamy w drugą stronę, że nas siedzenie przed telewizorem męczy, wolimy wyjść, poruszać się, pobiegać, zrobić cokolwiek niż po prostu zasiedzieć się i nie robić nic.
Czegoś brakuje po prostu, tak. Jak narkotyk.
Chyba w tym, co robimy, możemy powiedzieć, że to jest nas styl życia, tak? Styl życia, pasja, to co nam daje poczucie spełnienia, energię do życia.
Lubimy to robić.
Zdarzają wam się takie grzeszki żywieniowe, że czasami przymykacie oko?
Jak każdemu.
To mówi Michał, koń pracuje, koń je. Czyli musimy sobie pozwolić na troszeczkę więcej, bo przerobimy to na treningu. Tak?
Dokładnie. Zdrowie psychiczne w diecie też jest bardzo ważne. Także nie bójmy się zjeść czegoś niezdrowego raz na jakiś czas, jeżeli to nie będzie naszym nawykiem.
Nie robię sobie z tego powodu wyrzutów i później idę biegać godzinę, bo zjadłem 2 kostki czekolady. To też nie tędy droga, trzeba znaleźć złoty środek. Wszystko z rozsądkiem, z głową.
Ja wam bardzo dziękuję za spotkanie. A przypomnę, że w studiu Radia Zachód byli trenerzy personalni z Zielonej Góry Kamil Stanek, Paweł Śliwa, Michał Bajan. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska, zrealizował ją Hubert Pietroński.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.